Radio Zachód przedstawia. Rok 1979. Nowy Targ. Fragment homilii wygłoszonej przez papieża Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny.
Moi drodzy, dane mi jest dzisiaj zbliżyć się do gór, właśnie do tych Tatr, które od stuleci stanowiły granice Polaków na południu. Była to równocześnie granica najbardziej otwarta i przyjazna.
Nawet dla ludzi, którzy wtedy żyli, te rzeczy nie były jakby do końca jasne, bo Kościół katolicki w Polsce istniał cały czas i nigdy nie został przez państwo podporządkowany. Zupełnie inna sytuacja była w ówczesnej Czechosłowacji. Jak wielkie były prześladowania chrześcijan. To jest rzecz niewyobrażalna, jeżeli komuś o tym się opowiada.
Kurierzy. Reportaż Cezarego Galka. Część pierwsza. Harcerze i przewodnicy. Podhale, Zakopane. Harcmistrz, regionalista, starosta zakopiański Piotr Bąk.
Specyfika tej sytuacji polegała na tym, że w latach 1939-1945 istniało pierwsze w historii niepodległe państwo słowackie, które nieszczęśliwie ze względów geopolitycznych znalazło się w sojuszu z Hitlerem, z III Rzeszą Niemiecką. Przywódczą warstwą tego państwa było w dużej części duchowieństwo, dlatego że naród słowacki, który uformował się jako świadomy naród w drugiej połowie XIX wieku, praktycznie nie posiadał innej inteligencji niż duchownych. I stąd w 1945 roku, gdy przywrócono Czechosłowację, konsekwencje tego spadły na Kościół katolicki, który już wtedy, zanim komuniści przejęli władzę, był ograniczony przez ówczesne państwo czechosłowackie, między innymi zabrano szkoły. A prezydent Republiki ówczesnej Słowacji, Słoweńskiego Sztatu, Józef Tiso, został skazany na karę śmierci i ten wyrok wykonano. I stąd później to odium klerofaszyzmu ciążyło cały czas na Kościele katolickim na Słowacji i bardzo ułatwiało komunistom rozprawę. Nikt nie stanął w obronie katolików słowackich, świat tego nie widział. I takim przełomowym rokiem był rok 1950, kiedy to aresztowano większość biskupów, większość zakonników, prawie połowę księży katolickich, wszystkie zakonnice, 11 tysięcy zakonnic, skasowano zakony i zakonnice zakonników umieszczono w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych, w więzieniach. Kary, jakie otrzymywali duchowni, były wysokie. Sam fakt przynależności do kościoła powodował oskarżenie o działalność antypaństwową, o działalność szpiegowską i księża poniżej 10 lat więzienia to były rzadkie przypadki. To spowodowało, że w Czechosłowacji, a konkretnie zwłaszcza na Słowacji, pojawiło się zjawisko, którego chyba nigdzie indziej w Europie nie miało miejsca, mianowicie tajny kościół, kościół katakumb, który działał przy pomocy wypracowanych sobie metod, więc przede wszystkim zakony, bez habitów, bez klasztorów, bo klasztorów nie było, tylko w małych grupach, w prywatnych domach. Prowadzili życie zakonne, prowadzili nawet instytuty naukowe tajne. Udało się włączyć do tego duże rzesze ludzi świeckich.
Górny Śląsk, Gliwice. Przewodnik tatrzański Bernard Heryszek, wspominając Kazimierza Gajosa, zwanego Ciupaską.
Zaczęło się wszystko na kursie przewodnickim. To są lata 75-76, więc to już troszkę czasu upłynęło. Kaziu często mnie tu odwiedzał, razem myśmy się uczyli. I liczne wycieczki szkoleniowe w Tatry. Przypadliśmy sobie do gustu. Kazimierz był inżynierem, pracował w biurze projektu Bibrochód tutaj w Gliwicach. No ale to taka niepokorna dusza. Ciągle jakieś zwariowane pomysły. bardzo wesoło z nim było zawsze. Wycieczki szkoleniowe na Słowacji. I tam spotykaliśmy się z różnymi takimi dziwnymi sprawami, że na przykład Kaziu kiedyś wyciąga, wtedy to się jeździło na dowód osobisty, gdzieś tam pieniądze miał w dowodzie osobistym, trzeba było Liptowski Mikulaszu coś trzeba było płacić. Wyciągnął i wyleciał mu obrazek Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnogórskiej. A ta ekspedientka mówi, wy to mate. Taka zdziwiona, bo tam nic nie było, tam nie wolno takich rzeczy było. Ona była ciężko zresztą przestraszona, a Kaziu mówi, niech pani sobie schowa. Więc ona chwyciła, pocałowała, szybko schowała i potem oglądała, czy ktoś nie widzi, co jej się wydarzyło. No i potem tak mówimy z Kaziem, no patrz jak oni łakną, oni tego nie mają. No może im tu podrzucić jakieś obrazki albo coś, jakiś to problem dla nas, u nas to wszystko było. No a potem jeszcze druga taka sprawa była wizyta Ojca Świętego na Błoniach. No i ze Słowacji przyszło kilkaset osób przez zieloną granicę. Myśmy doskonale wiedzieli, gdzie można przekraczać granicę. To jak ci kiedyś wojenni kurierzy taczańscy, którzy prowadzili polskich oficerów na Węgry, przerzucali, przechodzili jak chcieli. To szlaki znane, no więc troszeczkę... Pobawiliśmy się takie rzeczy i Kaziu prowadził kleryków ze Słowacji, z Czech. Wszystko sprawnie poszło, byli na Błoniach, notabene tak dodaję, Ojciec Święty wymienił Słowaków. Tam było ileś tysięcy banerów różnych jakichś tam rzeczy, ale wymienił jeden słowacki. Oczywiście Słowacy go nie trzymali, tylko Polacy go rozwinęli, bo to wszystko było filmowane i już by Słowaków mieli, że oni tam byli, prawda? A Polacy przypadkowi rozwinęli i trzymali. Ojciec Święty wtedy Słowaków pozdrowił. Cholernie się cieszyli, wszyscy skakali z radości, że ich tam ktoś dostrzega. A Ojciec Święty doskonale wiedział, jaka sprawa jest na Słowacji. No a potem z Kazikiem byśmy doszli do wniosku, z ojcem Leonardem, już dociera literatura, chyba z Watykanu, ale przez Szczecin, gdzieś tam religijna, no i trzeba było coś z tym zrobić, trzeba było to przemycić przez granicę i tu Kaziu był nieprzeciętnym organizatorem i on był głównym motorem napędowym.
Podhale, Zakopane.
Kurierzy tatrzańscy znani z historii, znani z literatury, ale okazuje się, że jest pewne nawiązanie znacznie późniejsze do tamtych czasów i tamtych ludzi, którzy wtedy docierali na Węgry. Wy nawiązywaliście do tej tradycji nowym wydaniem.
Pasją całej mojej młodości było harcerstwo. Najpierw byłem harcerzem szeregowym, potem instruktorem, harcmistrzem, szefowałem tutejszemu środowisku. W okresie po 80 roku tworzyliśmy zręby już harcerstwa niezależnego, najpierw kręgi imienia Małkowskiego, a później była organizacja Ruch Harcerski. Rozmawialiśmy z tymi ludźmi. Oni chodzili w latach 39-45 do Budapesztu, chodzili później. Rozmawialiśmy z partyzantami, z Gorców. No, poznaliśmy całe środowisko dawnego podziemia, które bardzo chętnie się z młodzieżą harcerską pewną wiedzą dzieliło. I to było, że zostaliśmy dopuszczeni do tajemnicy. To znaczy już wtedy ukazywały się książki, w których opisywano, że byli kurierzy, szlaki kurierskie i tak dalej, ale to takie było, właściwie nie bardzo wiadomo komu to służyło, po co. Byli jacyś bohaterowie, ale nie było tam wielu szczegółów. No my zostaliśmy dopuszczeni do wielu tajemnic, choć nie do wszystkich, bo pamiętam Józef Krzeptowski, kurier, który 58 razy przemierzył szlak do Budapesztu, to mówi, a tego wam nie powiem, bo to się może jeszcze przydać. I myślę, że to bardzo oddziaływało na naszą wyobraźnię i my już wtedy, jeszcze przed Solidarnością, przed wielkimi zmianami mentalnymi w Polsce, mieliśmy pełną świadomość, czym było podziemie, czym była Armia Krajowa, rząd w Londynie i jak to naprawdę było jako młodzi ludzie. No i to, że to się może jeszcze przydać. Co on miał wtedy na myśli, prawda? Więc myślę, że ten czas nadszedł wtedy, gdy w 1979 roku przyjechał po raz pierwszy do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II. Wtedy w Nowym Targu było pamiętne spotkanie z podhalanami, z góralami, z mieszkańcami polskich gór. I wtedy Jan Paweł II zwrócił się z takimi bardzo szczególnymi słowami w stronę Słowaków. Spodziewał się, że być może są w Nowym Targu. I tak powiedział wtedy, mam tu do dzisiaj ten cytat, ale jeżeli ich nie ma, to im powiecie, jak przyjdą, żeśmy tu o nich pamiętali i wspominali. I za nich się szczególnie modlili, bo są nam drodzy. Myślę, że wielu osobom to zwróciło uwagę na zagadnienie Słowacji, kościoła na Słowacji. My dorastając później jako harcerze, jako instruktorzy, jako arcmistrzowie, wszyscy byliśmy przewodnikami tatrzańskimi, znaliśmy Tatry, znaliśmy obie strony Tatr, znaliśmy te góry, bywaliśmy tam w miarę możliwości i bardzo szybko przekonaliśmy się, jaka jest tam sytuacja kościoła, jak jest kościół prześladowany, jak ludzie bardzo pragną symboli religijnych, literatury religijnej, czegokolwiek, co związane jest z chrześcijaństwem, z kościołem katolickim.
Na Słowacji nie było nic. Za medalik można było siedzieć. Przez granicę, jeżeli ktoś przynosił jakąś tam dewocjonalię, książki i tak dalej, to gdzieś 5 lat więzienia groziło. Więc oni byli bardzo na tym punkcie uczuleni. I trzeba było bardzo uważać, ostrzegali nas, słuchajcie, nie zabierajcie nic, bo może to się bardzo źle skończyć, ale jesteśmy w innym świecie, niepokorna dusza, Polak potrafi, no to jak potrafi, to jakiś to problem. Byliśmy przede wszystkim przewodnikami tatrzańskimi i Podhale dla nas to święta ziemia. Były książki. No i co teraz? W języku słowackim, czeskim, jeszcze były w rosyjskim, w rumuńskim, w estońskim. Kaziu się tym wszystkim zajmował. Stworzył siatkę kurierów, gdzieś 300 osób. Ja byłem tylko takim małym ogniwem. Książki dojeżdżały, nie wiem skąd, nikt nie interesował się. Ciężarówka przyjechała pod dom. Słuchajcie, trzeba wypakować tam ileś tysięcy książek. Ja czasami miałem mój garaż zawalony po sufit. Im człowiek mniej wiedział, konspiracja po prostu. Kierowca przyjechał, jak się nazywał, albo jakieś rejestry, no nic mnie nie interesowało. Ja tylko odbierałem ten materiał, dostarczałem, ewentualnie Kaziu przyjeżdżał jakąś tam nyską, żukiem. Dwie takie panie były, no ta pani Zofia Perłowska, mogę już w tej chwili mówić, bo ona niestety już nie żyje. Sędzia sądu tutaj naszego, ona była głównym pakowaczem w papier, taki specjalny, szary, pakowała to wszystko, Pisma Święte, encykliki, literatura, katechizmy dla dzieci, jakieś kolorowanki, jakieś takie różne rzeczy, książki do nabożeństwa, to co tam na Słowacji było, nie tylko Słowacji, ale w Czechach również, Czechosłowacji. Rolnik miał pole po polskiej stronie, ale i po czeskiej stronie. I teraz ładował książki na jakąś tam furmankę, ładował na to wszystko obornik i jechał na drugą stronę. Nikt oczywiście nie zatrzymał, bo z obornikiem, kto byś tam grzebał w oborniku. Książki jechały w gnoju zapakowane, w folii. Tam gdzieś na polu to zwalił, wszystko przykrył znowu tym obornikiem, a w nocy strona czeska już to wyciągała. Oczywiście trzeba było zorganizować odbiór tych książek po stronie czeskiej. Trzeba być wiarygodny. Tam kościół był nieprzeciętnie podzielony. Byli księża patrioci, pacenteris, to bardzo należało się obawiać tych ludzi. I księża, którzy nie dali się zwieść.
Był problem techniczny, bo oczywiście no, zaczynaliśmy od przenoszenia przez Tatry, ale raz, że to było nielegalne, duże ryzyko. U wylotu w Dolin Słowacki każdy obcy był kontrolowany. No to było problemem. Lepiej było przejść legalnie, bo można było wziąć więcej książek. No obóz 20-osobowy, wielkie plecaki bazowe, pół plecaka książki, wyżej nad tym jakaś odzież, żywność, no i na samym wierzchu juwel benzynowy śmierdzący, śmierdzące skarpetki nieuprane i takie inne rzeczy zniechęcające celników. Z reguły po wyjęciu pierwszych kilku sztuk, co jest na wierzchu, nie interesowali się tymi dziwnymi ludźmi. Spokojnie mogliśmy maszerować dalej. Natomiast problemem było, co zrobić z tymi książkami. No nie można było tego w większej ilości do przypadkowych osób dostarczać. Nie można było iść na przypadkową parafię, bo nie wiedzieliśmy, kościół na Słowacji był infiltrowany. Część księży należało jawnie do organizacji Pacem Interis, a więc kolaborującej z komuną, trzeba było najpierw rozpoznać, kto może być odbiorcą takiej literatury. Udało się to zrobić. Mieliśmy takie właściwie cztery, my to nazywali siatki, czyli odbiorców. Jedna to była wokół księdza Stefana Mordela, proboszcza w Wysokich Tatrach na Słowacji. Oczywiście nie były to tylko książki, bo były to także kasety wideo, które z wszystkich wydarzeń, z pielgrzymek papieskich, z wystąpienia na Pawła II przy różnych okazjach, plus oczywiście drobne dewocjonalia, które nam tam ktoś dał. Natomiast książki, które wydawał Instytut Świętego Cyryla i Metodego w Rzymie, to jest bardzo poważna instytucja, która istnieje od lat, ale która bardzo wzmogła swoją działalność w momencie, gdy papieżem został Jan Paweł II. I te książki wędrowały do Polski pocztą dyplomatyczną watykańską najpierw, a później innymi drogami, między innymi na statkach, na przykład pod Węglem. Te książki były przywożone tutaj pod Tatry. W naszym wypadku te książki przywoził ojciec Leonard, Józef Węgrzyniak, dominikanin z Wiktorówek w Tatrach, i były deponowane te książki w magazynach w kilku miejscach, w Jurgowie, w Poroninie, na Ustupie w Zakopanem i też pewien czas na plebanii w Świętej Rodziny w Zakopanem. Akurat moja grupa, grupa harcerska, my zawsze odbieraliśmy te książki z magazynu w Stodole u Franciszka Czernika w Poroninie. To było bardzo bezpieczne miejsce, bo naprzeciw Muzeum Lenina, a syn Franciszka pracował w straży Muzeum Lenina w Poroninie, a nawet przez pewien czas był tam chyba zastępcą komendanta czy komendantem, dlatego on nie był w jakiś sposób specjalnie śledzony czy inwigilowany. To była akcja w niemałej skali, bo nasza niewielka grupa harcerska, ale tych grup było wiele. W samym Zakopanem były co najmniej trzy grupy i różni wolontariusze. Przykładem jest Włodek Cywiński, zatwardziały ateista, który jeszcze w 70-tych latach, drugiej połowie lat 70-tych, rozpoczął przenoszenie książek na Słowację po to, żeby zaszkodzić komunizmowi. Więc to była dość szeroka akcja, a wydaje się, że umknęła obserwacji bezpieki.
Skąd Kaziu wiedział o granicy, gdzie jakieś patrole są, gdzie jest granica przejezdna, gdzie nikogo nie ma? W Gliwicach istniała brygada WOP. Szefem sztabu był taki pan pułkownik Czesław Ferenc. Jak już stan wojenny, to już w ogóle chciał z wojska zrezygnować, oddać wszystkie medale, taki przedwojenny oficer jeszcze. Oddać wszystko, nie chciał mieć nic wspólnego. Kaziu Kona mówił: słuchaj, Czesiu, jak ty będziesz w wojsku, to ty większą przysługę nam zrobisz, niż byś nie był w tym wojsku, więc zostań i pomóż nam. I Kaziu miał informację, tylko on: pomagam ci, a wiesz dlaczego? Bo ty to robisz z przekonania, a ja takich ludzi lubię i ci twoi przyjaciele również. I dlatego ja wam pomogę. No i wiedzieliśmy doskonale, gdzie granica była przejezdna, stąd nikt nie wpadł. Gdzieś przez Lipnicę, przez Orawę, tutaj w Opolszczyźnie dużo książek. Czasami były zabawne sytuacje. Ja z kolegą w Suchej Górze zawiozłem pół samochodu książek. Książki porozdawaliśmy. Musieliśmy wtedy trzy obiady zjeść z Józkiem. Każdy nas zapraszał: nie, to przynajmniej zjedźcie coś, prawda? I flaszkę borowiczki, boście książki religijne przywieźli, no to macie alkohol za to. Mówił, że jakbyś tak Ojciec Święty dowiedział, my za książki, które via Watykan przychodziły tutaj, my jeszcze alkohol dostajemy. No ale to było tak jednorazowo i to tak, takie różne ciekawe i wesołe rzeczy.
Część druga. Solidarność na szlaku. Słowacja, Orawa. Miejscowość Klin.
No właśnie przyjechaliśmy, trochę wieje. Ładnie położony kościół. Tatry widziane zupełnie z innej perspektywy. Jezioro Orawskie pod nami. No i tutaj jest też najwyższy na Słowacji pomnik Chrystusa.
Mieszkańcy tej wsi wybudowali pomnik 9 metrów, pięknie z widokiem na Tatry, w stronę Giewontu. Ich lokalne dzieło za swoje środki miejscowy rzeźbiarz wyrzeźbił. Tutaj proboszczem jest ksiądz dr Stefan Mordel. w tamtych dawnych czasach, przed 90 rokiem, był proboszczem parafii Wysokie Tatry, obejmującej Stary Smokowiec, Taczańską Łomnicę, Szczypskie Jezioro i inne podtaczańskie miejscowości. Był odbiorcą literatury, kaset, wideo, które dostarczaliśmy z Polski dla kościoła podziemnego. Twórczo je przepracowywał, dorabiał dubbing do tych kaset razem z księdzem proboszczem ze Zdziaru. No, wielki nasz przyjaciel, przyjaciel Polski. Dawno nie widzieliśmy się, zmienił parafię od tego czasu.
O, pięknie.
Pan farar nas widział.
Płaczcie dalej, no płaczcie dalej.
To jest dziękuję. Pan, ile lat się nie widzieliście?
Z 10, nie?
10 lat?
Może więcej, bo zdaje 15. No.
Czyli to dzięki nagraniu właściwie
tak,
się spotykacie.
Tak. Cały czas myślę, bo najpierw nie wiedziałem, gdzieście poszedł z tych wysokich. No. Ale internet funguje.
Funguje tak, że nasz.
No to, że naszedł, że w tym klinie. No
i to tak,
że nieraz się jedzie, bo się na żywiec jedzie, no ale zawsze ten czas, nie?
Ksiądz jest synem tej ziemi, tak można powiedzieć, tak, bo tu tak, urodzony w okolicy, tak?
Tak, no tak jest to, tu blisko, hej, teraz my w klinie, bo 35 lat byłem w Tatrach, w Wysokich Tatrach, to taki inny troszkę kraj, spisz.
I wrócił ksiądz na...
Wrócił, tak, bo tam większą połówkę życia przeżył w Tatrach.
Ludzie chcieli mieć dostęp do tej literatury.
Potem było tylko wychodziło, co oni dowolili. To był duchowny pastier, to było przeksiędzów, potem katolickie nowiny, jako ze ludzi, no, ale to było bardzo wielko cenzura, no a tam byli ci księdzowie, co tak współpracowali, tak zwani własnieniecki, jako że patriotyczny, taki księdzowie, tak ci tam mogli, ale inaczej.
Czyli to księdzowie. Byli właściwie księża, którzy się sprzedali, tak, komunistom.
No.
I to wszystko było pod ścisłą kontrolą.
Pod kontrolą.
I tutaj księdzu Stefanowi grozili, że jeżeli nie przystąpi do tego ruchu tych księży zaangażowanych, tam patriotów, pacem interis tak zwane, to go odsunął z Wysokich Tatr, no bo oni go po to tutaj wprowadzili, żeby prowadził taką robotę. Tak.
I co ksiądz powiedział?
Od rana do wieczora jako pies z przebitą nogą. No i że to mi dobrze będzie, będę miał więcej pokoja.
Ksiądz proboszcz powiedział im, że ma tyle roboty, że nie ma czasu iść, że goni jak pies z przebitą nogą i musi zabiegać o sprawy parafii, o sprawy wiernych i że w sumie jakby go oddali z Wysokich Tatr, to jemu lepiej, bo będzie miał święty spokój.
No i co, oddalili?
Nie oddalili, nie dali mnie tak. Nie
dali
tak chcieli, bo tam było dużo roboty. 30 kilometrów między Sztyrskim Plesem a Tatranską Łomnicą. 4 kościoły. Starać się o te kościoły, oprawować ich. No a tam o to nikt nie upierał, żeby z takich tych miarowych księdzów, bo chciał, że ma większe precedencje, żeby... Nie, nie było takie.
Księża miarowi to jacy?
No to... ruch pokojowy.
U was było paks.
Zakopane. Działacze podhalańskiej Solidarności.
Trzech panów spotyka się w mieszkaniu konspiracyjnym. Czy tak podobnie wyglądały wasze spotkania przed laty?
Takie spotkania też miały miejsce, ale o tych spotkaniach, o których chcemy mówić, troszeczkę inaczej wyglądały.
Krzysztof Owczarek.
I bardziej związały się z terenem.
Kogoś tu brakuje w tym gronie?
Dziśka Ignacoka i Jaśka Stramy.
Krzysztof Wojtecki.
Dzisiaj Ignacok był nieoficjalnym szefem grupy, bo on pochodził tu z kościoła i do niego się ksiądz zwrócił i on to zaczął organizować. W grupie już był na pewno Zdzisiek i Jasiek, kiedy Zdzisiek się zwrócił do mnie. Co było trzeba, to się robiło w tym okresie.
Zdzisiek był moim sąsiadem. Mieszkał w domu bezpośrednio sąsiadującym z naszym domem i również spotkaliśmy się w Załężu. On jako taksówkarz, a ja jako pracownik Nowotarskiej Zakładu Przemysłu Skórzanego. Zostaliśmy internowani.
Ja nie byłem internowany.
Andrzej Hoły.
Natomiast na samym wstępie Zdzisiek przyjechał ze Stramą do mnie i tak jeden nic nie mówił, drugi nic się nie odzywał. Wreszcie Zdzisiek, mamy tu sprawę do ciebie. Mówię, no o co chodzi, siadajcie, bo przyjeżdżali do mnie często na kawę, bo ja miałem zakład przy samej drodze Kuśnierskiej. I wtedy Zdzisiek wyskoczył, ty słuchaj, jest robota. No to przecież ja zawsze byłem chętny, ale nie tym razem granica. Pisze się na to, mówię, nie ma sprawy, mówię, tylko musicie mi naświetlić, o co chodzi. Dopiero mnie później powiedzieli, że chodzi o przerzuty książek i indywidualnych tam związanych z religią i różańcy i katechizmy i po słowacku napisane na stronę słowacką na Grześniu. Ucieszyłem się, bo cokolwiek się działo przeciwko komunie, to ja byłem zawsze pierwszy.
cała grupa.
Ja pamiętacie, jeszcze Kosodrzewina była, więc to nikt nie widział, bo to czy ten plecak, czy one były identyczne.
Bliżej, oni siedzieli w kosówce, po prawej stronie, jak się na dół schodzi, po prawej stronie od szlaku. I tam żeśmy wchodzili w tą kosówkę i tam się zamieniało plecaki.
My po prawej stronie od szlaku, no. A oni po lewej od swojego, no. Bo tam były dwa, po ich stronie był też inny szlak.
No. Czyli każdy był na swoim szlaku, tak? De facto.
No, tak.
Oficjalnie.
Tak. Oficjalnie każdy.
A kosówka nas łączyła.
No. Jednego razu Dzisiu mówi, idź pierwszy, poleciem na dół i zagadałem się z tą panną, która później została zakonnicą.
No.
Ale ładna dziewczyna.
To jak pan gadał z nią, że zakonnicą została?
No ja lubię czasami coś pożartować, głupio pogadać i po prostu troszkę się spóźniłem z powrotem.
On został kościelny.
Z powrotem.
Na pamiątkę tego.
Wracając do słupka granicznego z powrotem, Zdzisiek mnie tak, pierwszy mówi, ty, za długo ci tam zeszło. Myślę, że cię już złapali. No tak, no ale mówię, przepraszam, bo tak i tak było i no tam później kilku zostało, dwóch takich było blondynów. Który z nich był zatrzymany?
Ja miałem wtedy, no, 50 lat.
No, ja miałem 35.
Ja też miałem przecież wtedy syna, Paweł był przecież mamy, no to. To co przynosili Słowacy, te cukierki, czekoladki, no. To dla mnie zawsze krupice przynosili, no. Bo wiedzieli, że mam małe dziecko.
Krupice, czyli kaszkę?
Kaszka taka była, no, no.
Poza tym oni zawsze przynosili coś do jedzenia. W tych plecakach, żeśmy mieli coś do jedzenia.
O, czasami była też kawałek kiełbaski.
Jeżeli były kanapki i ten, no to było po to, żeby to zjeść.
No, czyli tak jak krwiodawcy oddają krew, dostają czekoladę. No, i
no
to samo
choćby tam.
No możemy tak to podsumować.
Później miał fuchę, to miał Zdzisiek fuchę, bo jak były trzy czekoladki, to dzielił równo z scyzorykiem dla wszystkich jednakowo.
Kiedy po raz pierwszy ksiądz się dowiedział, że jest możliwość taka, aby z Polski te materiały do was przyszły?
Odwiedził krzyw od księdzów, żdziaru, wzoru był Ludol Szlepecki. Taki cichy chłopak, taki niepadny, ale tak miał.
Ksiądz?
No, ksiądz to był, hej, taki szemna. A on był na, to praktycznie blisko granicy. No, tak miał pierwsze tam te spotkanie. No a tak to poprzenieszyli mu chłopcy, tam w tych Tatrach szeli jakie chłodniczki, są jako te drugi.
Paszeraczki.
No takie chłodniczki, hej. No tak mu tak donieśli.
Dowiedział się od księdza Szlepeckiego ze Zdziaru. Nie tylko chodzi o literaturę, ale właśnie o kasety wideo, które były donoszone z Polski przez nas i dubbing dorabialiście słowacki do nich i powielali to.
A co jest to, hej.
Czyli praktycznie musieliście mieć takie studio, tak, w którym można by było
no, studio
to
było
tłumaczyć.
Na przyszli z telewizji Bratysławy. A to macie dubowane? To macie dubowane? No ze hej. Na gdzie wam to dubowali? A to tak, no, u nas na kolanie. O studio Koliba w Bratysławie. A oni nie rozumieli, powiedzieli, na Kolibie? A kogo czy na Kolibie? Nie, na kolanie. To na kolanie było tak, ale było bardzo wielko, specjalnie ciekawość do tego. Pierwszy film, co widział, tak jako żywy film, to było Pater Pio. Widzieć człowieka, co ma rany przebite, runki przebite.
Stygmaty, tak.
Te stygmaty, no prawie te stygmaty, a widzieć go, jak on służy mszy, jak troszeczkę, to wszędzie mnie strasznie było dalej. To jako kiedy tam był, jako kiedy już nie. No a trzy razy go pożyło, trzy razy mnie tak napełniało takie szczęście, takie coś. To jest tu istota, pożyć na niego, a wiesz, że Bóg jest twój. Tak bardzo mnie to tak osłowiło. No i powiedział, jak sobie, kiedy to mnie telu daje, no tak to muszę przelożyć. A ludziom to, aby to przetłumaczyć. To tak, my robili tak około 40 filmów.
No, sporo, sporo.
To było dużo, dużo roboty. 10 lat z tym robił. Tajna policja, co była? STB. Tak my na wysłuchanie wolali, że wykradli księdza, że co o tym wiem, a tak nie chcecie gwarzyć.
Wykradli, czyli co?
Okradli. Tak przyszło dużo tych policjantów, takich, co kontrolowali. No a on miał, puszczał taki długi łobruz, a pod stolem to miał naukładane aż do wierchu te książki, co pod te literatury, no, no, no. Co doniesli. A ci siedział, kontrolowali, siedział przy tym stole, a tam nie pożerali, za to uchronił, bo był wielki problem. Było.
Naprawdę okradli tego księdza? Jak to było?
No myślę, że go naprawdę okradli. Wybili okno i złamali i coś mu tam pobrali.
A to nie była prowokacja jakaś?
To nie wiem. To nie wiem.
Nie znaleźli, bo okazało się, że siedzieli przy stole, pod którym był cała literatura, a oni robili rewizję w całej plebanii i tam nic nie znaleźli.
No to ciekawa sprawa.
Także to tak było. No a potem z panem Bąkiem jeszcze spotkali.
Myśmy byli ze skautami na świętej mszy pomnicy tarczańskiej.
Tak,
i mieliśmy pełne plecaki książek jeszcze, któryśmy nie rozdali.
Aha.
A od dawna chodziliśmy i słuchali kazań,
no,
bo ksiądz Stefan jest docentem teologii i te kazania od młodości miał na bardzo wysokim poziomie i wszystkim polecaliśmy słuchać kazaniem mszy świętej. Dobrze mu z oczu patrzyło, a też wiedzieliśmy od ojca Leonarda, który do księdza Ludewita Ślepeckiego pierwszy tam posyłał książki, że to jest pewna sprawa. No i poszliśmy wtedy do zakrystii.
Jak to już pamiętam teraz.
I nawet ksiądz Stefan zawołał ministrantów, żeby nikomu nie mówili, że tu skauci byli, bo myśmy byli umundurowani w mundurach harcerskich.
Hej, to było, było.
No, i że coś my przynosili, żeby o tym nie mówić.
A potem jeszcze te krząskie mnie niechali. Tak, potem jeszcze niechali i o to mógł zaraz po swoim takim przyjaciółom porozdawać. Ale potem, bo teraz adresy my mu podawali.
Ja tu mam te adresy,
tu no,
waszą ręką pisane.
No to na Hozaję, to tak.
No,
no tu na je. Jan Maga, ten już zmarł w Batyzowcach, temu mu dali.
Nie potem wszystkie są od was.
Rastisław Kanik,
Stanisław Kanik,
Szuniawa. Hej, no tak to moje pismo.
No, to wasze.
Ci, którzy byli na tej pierwszej linii, tak jak ksiądz, czyli odbierali to, dawali adresy i tak dalej. Ilu było takich duchownych?
Por dziesiątek było urcycie, no.
Czy ta świadomość, że tam w Polsce komuś zależy na tym, żeby tutaj u was się to wszystko zmieniło, no, to było też ważne?
No kościół jest jeden. Bracia się pomagają nawzajem.
Czy nie było żadnej wpadki?
Praktycznie takich sytuacji, żeby wpadli w trakcie przenoszenia, nie było. Ksiądz proboszcz wie, że mieli przygotowane trasy, wiedzieli, którędy przechodzić.
Tak.
I te miejsca były jak gdyby bezpieczne. Oczywiście dzisiaj wiemy, dlaczego tak było. Szefem sztabu Śląskiej Brygady WOP w Gliwicach był pułkownik Czesław Ferenc, który współpracował z całą naszą grupą i on dawał informacje którędy prywatne można bezpiecznie przechodzić
prywatne.
I jak gdyby uczył, szkolił Kazimierza Gajosa, który nad tym wszystkim panował.
Tak, sławny Kazik Ciupaska.
Kazik Ciupaska, on go szkolił, jak to robić.
Ja nie wiem,
i ci później wykonawcy byli przez to dużo bardziej bezpieczni, chociaż nikt tak naprawdę no, nie wie, jak to było w konkretnych przypadkach. To był ruch społeczny zdecentralizowany.
Tak,
więc
tak. Nie wiedział, co to
nie wiedział, bo to, nie wiedział, bo to, tak, to piękne. To
także było, z naszej strony było bezpiecznie. Dużo trudniejsza
tu
sytuacja
nas,
była
na tej stronie, hej, na tej stronie, tam to nie było tego.
Tutaj nie było i ochrony, no, a kary i prawo było bezwzględne.
Czy na Słowacji coś w ogóle wiadomo? Ludzie wiedzą coś o tym?
Ci starsi wiedzą, ludzie się w zasadzie nie zaujmają, bo ludzie o tym nic nie wiedzą, ani nie chcą wiedzieć, bo ich to nie zaujmą, co to jest. To jest całkiem inna doba, całkiem inaczej.
Czyli co, te historie są już właściwie tylko dla historyków ważne?
Tak, tak byśmy powiedzieli.
I dla was, tak też?
Tak, no, dla nas, takich seniorów, co już idziemy już na końcu drugi, no.
Ale jakieś znaczenie miało, co ksiądz Stefan przecież potwierdza, skoro te książki, te kasety przenoszone wpływały na ludzkie myślenie, pozwalały im oderwać się od tego świata tam kreowanego, świata komunistycznego, ateistycznego. No i to na pewno jakieś pokolenie ludzi na tym wyrosło i stąd później to odrodzenie religijne, które przecież na Słowacji było, no miało jakieś podstawy. To nie było, że dopiero jak skończył się komunizm, to coś zaczęto robić, bo ta praca była wykonana wcześniej i być może dzisiaj Kościół na Słowacji, być może Słowacja byłaby w innym miejscu, no, gdyby nie to.
Hej.
Bo przecież ci ludzie, którzy oglądali te kasety, którzy czytali te książki, oni później byli w życiu publicznym, zawodowym.
A historia to są nasze korzenie. Takie korzenie się odpilo, albo stromo odkorzenie, nie będzie rusz, to wszystko pójdzie do skazy. Także było to takie piękne, no dufam, że z tego piękne uda się dostanie do budusna.
Część trzecia. W kręgu Wiktorówek. Tatry. Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr.
Jesteśmy w miejscu szczególnym. Ile tutaj jest? 1200 będzie?
1024 metry nad poziomem morza, w Wysokich Tatrach, w Reglu Wysokich Tatr, na Wiktorówkach, Kaplice Matki Boskiej Jaworzyńskiej, Królowej Tatr. tutaj w 1860 roku Marysia Murzańska, pasterka z Rosinowej Polany, ujrzała w gałęziach smreku jaśniejącą panienkę. Zawsze tutaj przychodzili się ludzie modlić. Najpierw była figurka, później mała kaplica, większa kaplica, dzisiaj duża kaplica Sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Miejsce zupełnie szczególne, ukochane przez wielu Polaków, niepowtarzalne, wpisane w Tatry, wpisane w historię regionu, wpisane także w historię Polski. Sylwetka Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr jest w herbie powiatu tatrzańskiego, jest na wielu sztandarach, na sztandarach harcerskich. Tutaj składali przysięgę partyzanci, tutaj były różne inne wydarzenia, które do dzisiaj nie do końca zostały ujawnione, ale między innymi tutaj było centrum, które panowało nad przerzucaniem literatury religijnej na Słowację. Ojciec Józef Węgrzyniak, jego imię zakonne Leonard, był pierwszym zakonnikiem, który tu przebywał na stałe, bo duszpasterstwo tatrzańskie utworzył tu biskup Karol Wojtyła jeszcze w 1958 roku.
To może przejdźmy dalej. Tak.
Była pierwsza tablica tu na Wiktorówkach, idea cmentarza, takiego cmentarza zasłużonych.
Musieliśmy odejść, bo tam podeszła wycieczka, prawda? Tutaj bardzo dużo przybywa pielgrzymów, a nie tylko, po prostu turystów.
Wiktorówki stały się modne, są wspaniałym miejscem. Można tutaj przeżyć ciekawe rzeczy, ale przede wszystkim można się pomodlić, można zobaczyć tablice poświęcone ludziom gór, bo jest tu takie miejsce pamięci. W 1958 roku powstało tu duszpasterstwo tatrzańskie. Najpierw chwilę byli to księża Marianie, później ojcowie Dominikanie. Ojciec Leonard od początku był zainteresowany sprawą Słowacji, sprawą prześladowanego kościoła na Słowacji i chciał bardzo jakąś tą pomoc zorganizować. Przy jego pomocy ludzie dobrej woli stworzyli ten cały system, który pozwalał przerzucać duże ilości literatury religijnej przez południową granicę Polski. Zasięg jego działalności obejmował właściwie całe Karpaty, oparł się na różnych środowiskach, które miały takie możliwości. No, takim współpracującym z nim od początku środowiskiem było koło przewodników tatrzańskich w Gliwicach, Kazimierz Gajos-Ciupaska. Tutaj na ścianie pamięci, która jest przy kaplicy, gdzie są tablice poświęcone ludziom gór, jest m.in. tablica Kazimierza Gajosa.
Ojca Leonarda już nie ma tutaj.
Są jego następcy, którzy kontynuują to wielkie dzieło duszpasterskie. Na pewno nie trzeba przerzucać książek przez Tatry, ale trzeba o tym pamiętać, bo to była taka służba. Myślę, że miało to też znaczenie w sensie świadomości narodowej, nawet takiej politycznej i oporu przeciw komunizmowi, bo pokazywało, że nie ma rzeczy niemożliwych i na wszystko sposób się może znaleźć.
Borek Stary koło Rzeszowa. Klasztor ojców dominikanów. Ojciec Leonard Węgrzyniak.
Bardzo duże echo tutaj w całym budynku, bo to klasztor.
No tak.
To normalne chyba. Czy nie śnią się ojcu Wiktorówki w nocy?
A no powiedzmy, wspominam, ale no cóż, przebyłem tam 35 lat. Duża część z tego, no to odwiedzałem Słowację.
A no tak, siłą rzeczy.
No, Smokowiec i wszystkie inne okoliczne, dlatego, że tam był jakiś punkt kontaktowy z tymi ludźmi. Tam myśmy się spotykali, no ale raczej była zawsze też taka sytuacja, że tak dwie godziny można było posiedzieć w jednym miejscu, a resztę trzeba było zmieniać miejsce, bo już tam służby dość czyhały. Tam się ustalało już wszelkie jakieś dalsze działania, a takie większe działania, powiedzmy tego przerzutu, to był jednak Śląsk, okolice Jastrzębia Zdroju. Działkę miał swoją, o którym wiadomo, to jest...
Ciupaska.
Ciupaska, tak, to jest Kazek.
No, Słowacy przychodzili na różne odpusty. Z najbliższych okolic, tam Jaworiny czy Bździaru, pytali powiedzmy o różne materiały, o książki religijne, że to nie mogą tak oficjalnie. Stąd się zrodziła jakaś myśl, jak im pomóc. Jeździłem do Rzymu z pielgrzymkami. Wtedy tam jakiś kontakt się nawiązał z wydawnictwem Cyryla i Metodego. Nie?
Które to wydawnictwo wspierał Jan Paweł II, tak? Który znów kochał Wiktorówki.
Karol Wojtyła to jeszcze jako kardynał. No dzięki jemu i tym kształcie, jakim są, to jest jego zasługa. Wojtyła bywał na Wiktorówkach, szczególnie w zimie. Najczęściej to nie było nawet przygotowane. Kiedyś w okolicach Trzech Króli msza ja odprawiałem i jest w kanonie takie wspomnienie, módlmy się za naszego biskupa Karola, nie? A on w tym czasie wchodzi do kaplicy. Zdziwienie. On jeździł na nartach, także to wyjeżdżali na Kasprowy Wierch, z Kasprowego już później przez Halę Gąsienicową i zjeżdżali z Gęsiej Szyi.
A z kim przychodził? Przychodził?
No z tymi profesorami swoimi znajomymi z Kulu. Takżeśmy tam siedzieli w tej kuchence. Jak myśmy przyjeżdżali, a ja byłem 25 razy w Rzymie z pielgrzymkami, to zawsze jak nas witał, to witał pielgrzymkę z Ruśninowej Polany. To po prostu zawsze mocno podkreślał, że to jest pielgrzymka z Ruśninowej Polany. Nasz sygnał tylko był, że potrzebujemy. To już oni organizowali przerzut do nas, no więc myśmy to już potem dostawali, ogólnie mówiąc, powiedzmy, z episkopatu. Samochód ciężarowy episkopatu Polski nam to przywoził. Mieliśmy drugie źródło, to już była droga morska ze Szczecina, ale w pewnym momencie głos Ameryki nas trochę uziemił, bo powiedzieli, że to właśnie z Polski przechodzi literatura taka na Słowację i tak dalej. 3 miesiące granica była obstawiona, także się nic nie dało w tym czasie, powiedzmy, na przykład zrobić, nic przerzucić.
Ale nie chcieli oczywiście, bo to było chyba po prostu tak, jak to dziennikarze nieraz coś...
Tak, raczej chcieli, powiedzmy, sensację zrobić, a zrobili krzywdę nam dużą. Moja grupa, jakiś tamten krąg, to był jeden z bardzo wielu.
No i nie o wszystkim ojciec mówi, bo przed nagraniem powiedział ojciec, że może to się jeszcze przydać. Kiedyś przydać. A kto tak powiedział?
Józef Krzeptowski, kurier.
Tatrzański z czasów II wojny.
Tak, z czasów II wojny światowej. Po co wam to wiedzieć? Przecież to się jeszcze może przydać.
No i w pewnym sensie przydało się tutaj w Tatrach.
No to po prostu te kurierskie, powiedzmy, sposoby, czy ten, to się wykorzystało.
Myśli ojciec, że jeszcze mogą się przydać? Naprawdę?
To nigdy jeszcze nie wiadomo.
To były szare piątki. Tak. Wszyscyśmy byli szare piątki. Wielkiej sprawy.
Zakopane. Spotkanie członków pierwszej drużyny harcerskiej imienia księcia Józefa Poniatowskiego.
Nasz farar na zdjęciu, to co jest w książce właśnie.
Farar, czyli ksiądz, tak?
Tak.
Panie Piotrze, to jest zbiórka teraz?
Tu są bardzo poważni ludzie, się spotkali moi najbliżsi współpracownicy. Maciek Jakubiak był kwatermistrzem. Ja byłem
drużynowym. Ksywa jaka?
Syba.
O, to jest bardzo długa historia, nie wiem czy nie.
Powiedzmy krótko.
To się wychodzi od starożytnego miasta Sybaris. Uh-huh. To miasto jest w Italii i tam mieszkała taka społeczność ludzi, którzy lubili wygodę. Byli to tak zwani Sybaryci. Między innymi oni wynaleźli takie urządzenie jak nocnik.
Aha.
Żeby wygodnie...
Kolega wygodnie żyje, tak?
Lubił wygody w tamtym czasie.
Jako kwatermistrz, to
istotne. Stąd był Sybarusem, a Paweł jest siwy. Paweł Landkowski, siwy.
No trochę tak.
Był, teraz już tak. Drużynowym potem po mnie.
Ale to ksywa była sprzed harcerskich czasów jeszcze. Z podstawówki gdzieś tam się wzięła, właściwie nie wiadomo skąd.
To wszyscy jak siedzimy, to jesteśmy przewodnicy, ratownicy. No tak nas jakby ten los skierował. No. Wtedy zaczęła właśnie u mnie, jak przeszedłem do drużyny starszoharcerskiej, pojawiać się kwestia służby. I to już była poważniejsza sprawa, bo to już nie była zabawa. tylko to była służba. No i tutaj właśnie dzięki dziadkowi ta służba miała jakiś taki wymierny charakter.
Nasze środowisko, tak patrząc z perspektywy czasu, bo Siwy jest w końcu poważnym profesorem, było środowiskiem wychowawczym. I dziś po latach, jak gdyby wziąć, przeglądnąć kroniki, kto został kim w dorosłym życiu z naszych szeregów, no to można powiedzieć, że to spełnia wszystkie wymogi, tak jak teoria skautingu i teoria harcerstwa mówi, że młodemu człowiekowi trzeba dać zadanie do wykonania ponad siły, on to na pewno wykona dobrze i to zadanie go wychowa. Uh-huh. I tak jak patrzymy na tych z naszego kręgu, no to mamy bardzo szeroki wachlarz od księży po generałów, bo mamy dziekana w Ostrogu na Wołyniu, który poszedł, tak rozumiem, swą służbę, ale mamy też z naszego kręgu, nie z samej drużyny, ale z harcerstwa podhalańskiego, mamy generała, który był szefem tajnych służb w Polsce i to zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Mamy harcerkę, która prowadziła największą skandynawską firmę handlującą ropą w Polsce. Takie ciekawe zawody i takie ciekawe miejsca, że to na pewno wychowawczo tutaj system harcerski się sprawdził i to, co Maciek mówi, no, traktowanie na serio obowiązków, wychowanie przez służby.
Myśmy przez te wszystkie lata byli tak wyszkoleni w tym harcerstwie, że to była rzecz z automatu.
Przypuszczam, jak w wojsku,
jak, tak? Przypuszczam, żeby nam kazali czołg przenieść w tych plecakach, to byśmy przenieśli i nawet się nie zastanawiali, dlaczego.
Był naturalny proces, no potrzebują książki, no to trzeba im zawieść.
Jeszcze, a po drugie, chyba mi się wydaje, że to była kwestia jakiegoś zaufania, w sensie do władzy zwierzchniej.
Czyli co, do
drużynowy powiedział, że mamy taką akcję i robimy.
Jak ktoś się wychował na harcerstwie i to na harcerstwie obozów, które żeśmy organizowali, porównując do dzisiejszych czasów, to jest ogromna przepaść. To jest niemożliwością, żeby młody człowiek poszedł do lasu i siedział 3 dni sam w lesie. W tej chwili jest to niemożliwe fizycznie, psychicznie i psychologicznie.
Jest to możliwe, bo są teraz takie specjalistyczne dziedziny.
Survival.
No, survival na przykład.
No. No teraz to już jest bardziej jako komercja, nie?
Tak.
A wtedy rzeczywiście człowiek to robił dla idei. Teraz ma się wrażenie, że coraz mniej rzeczy ta młodzież jest w stanie dla jakiejś tam idei zrobić.
Człowiek zrobił jakąś tam robotę, która była potrzebna w kilku albo w kilkunastu przypadkach.
W sumie tak sobie myślę też, że przez to, że myśmy w tych górach wspólnie tyle przeżyli, to też się nawiązała taka nić takiego zaufania. Człowiek mówi, że trzeba coś zrobić, to widocznie to trzeba zrobić, nie? Że tak mi się wydaje, że to takie są rzeczy, stąd to wynika, ta natura takiego, że to się robiło naturalnie, nie?
Tak, i to nasze środowisko ma taką mobilność do dzisiaj, że gdyby ktoś był w prawdziwej potrzebie, źle się z nim coś działo, czy miał problemy, no to kwestia telefonu i wszyscy, którzy są i coś mogą, to mogą może na nich liczyć. Myślę, że to doświadczyliśmy nieraz i już były różne sytuacje, bo lata minęły, my też nie jesteśmy pierwszej młodości, a zwłaszcza drużynowy, no ale doświadczyliśmy taki...
W końcu dziadek, tak?
Taka przepaść, 3 lata, że już byłem dziadkiem w stosunku do tych troszkę młodszych.
A skąd ten pseudonim był? Właśnie z tego?
Jeszcze jak byłem w 5. drużynie, no oni byli wszyscy w 7. klasie, a ja już byłem w 2. liceum. Nie, no, byłem...
no dziadek.
Tak. Starzyzna.
Tak. Ciężko to opowiedzieć. Teraz mi się wydaje, że młodzież to w ogóle, to co ja mówię, to ona tego nie przyjmie, no ale... Pierwszy raz spotkałem się z kimś, kto po prostu czeka na książkę, no. I to tak bardzo no, czeka.
To są rzeczy potrzebne, nie?
To są rzeczy potrzebne, no. To w ogóle bez 2 zdań. Ktoś na te książki czekał.
Kurierzy. Był to reportaż Cezarego Galka. Realizacja i muzyka z wykorzystaniem nagrań archiwalnych udostępnionych przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury. Autor.